jest audycja Moje Radio Gdańsk. Historia i wspomnienia ludzi związanych z rozgłośnią. Włodzimierz Raszkiewicz, witam i zapraszam.
Radio Gdańsk. 80 lat historii Pomorza.
Konrad Szachnowski, pierwsze po wejściu do studia, to zakłada słuchawki. Jako były radiowiec, ale radiowiec, czy bardziej jednak dyrektor Teatru Miniatura?
Radio Gdańsk to był epizod w moim życiu, trwający od 92 do 96 roku, a potem wygrałem konkurs na dyrekcję teatru i wróciłem do swojego zawodu, to znaczy przede wszystkim byłem reżyserem teatralnym, a potem dyrektorem. Bo dyrektorem się bywa, potem się jest
wywalany. A ja myślałem, że radio cię przeraziło i przestraszyło. Był taki dzień, taki poranek w życiu Konrada Szachnowskiego, że on wstał o poranku, o 6 rano goli się w łazience, słucha radia, a z tego radia płyną słowa. Wiadomości przedstawi Konrad Szachnowski. I nie wiadomo, co o tym myśleć. Ty jesteś w łazience. Radio mówi, że ty przedstawiasz wiadomości.
Zdarzało się,
ale... Pomieszanie zmysłów. Ja to zrobiłem. Pamiętam, bo zawiesiłem się, ktoś z nowych pracowników przedstawiał wiadomości. Ja nie znałem jeszcze jego nazwiska, albo miałem czarną dziurę z białą plamą. Wymieniłem pierwsze nazwisko, jakie znałem po prostu.
Ale ty wiesz, że ja tego nie pamiętam.
Naprawdę?
Nie pamiętam tego. Ja wiem jedno, że wiadomości to była święta rzecz w radiu. Mhm. I one nie były z puszki nadawane. Nie można było nagrać, puścić. To się nie zdarzało. Nie pamiętam przez 4 lata ani jednego epizodu takiego, żeby było nagrane wiadomości i puszczone. A ja, jako autor oraz lektor tego dziennika, miałem wolne. Nie było tak. Nawet w Sylwestra, w takie różne uroczyste dni, mowy nie było, żeby dziennik nie szedł na żywo.
Jak to właściwie się stało, że stałeś się tym prezenterem radiowych wiadomości? Bo skończyłeś szkoły teatralne.
Tak, pokończyłem tam, nie będziemy o tym opowiadać, natomiast w radio było tak. W 92 roku odbył się konkurs na dyrektora Teatru Miniatura. Nie będę o tym konkursie opowiadał, bo on był jakby splotem różnych dziwnych wydarzeń.
Rozumiem, skrótkowałeś, ale dla ciebie skończył się przykro.
To nie ten, następny się skończył przykro, to tam same afery były. Przykro dla mnie i zostałem z tak zwaną przysłowiową ręką w nocniku.
Na lodzie.
Otóż w 92 roku funkcjonowały po pani minister różne konsekwencje, które ona, wprowadzając nowy przepis, prawo teatralne, poprawiając je, teatry popadały w długi. Popadając w długi, zrywały kontrakty, które były wcześniej zawarte. Miałem kilka tych kontraktów zawartych na terenie całego kraju i po kolei jeden po drugim kontrakt odpadał. Dyrektor odpowiadał mi: Konrad, fajnie, ale robimy spektakl, ale nie ma kasy.
Reżyserował,
tak? Nie ma kasy, trudno. Nie mamy skąd jej zdobyć. Jeszcze nie funkcjonowały fundusze norweskie, jeszcze nie było pieniędzy, skąd zdobywać. Dopiero byliśmy na początku drogi tej transformacji ekonomicznej. W związku z tym zostałem na lodzie. I wtedy uświadomiłem sobie, bo teraz tak, kolega, który objął ten teatr, powiedział, że teatr jest za mały dla nas dwóch. I po takiej wizycie od niego, jak wyszedłem, patrzyłem, no to jest radio naprzeciwko. Mm-hmm. Co mi szkodzi spróbować? Zgłosiłem się. Pamiętam, przyjął mnie wtedy Staszek Seyfried. Mm-hmm. I powiedział tak, popatrzył na mnie, zapytał skąd, co i jak. Przedstawiłem swoje, że tak powiem, wykształcenie. On mówi, proszę bardzo, spróbujemy. I pamiętam, w szanownej komisji zasiadł kolega Gostkowski, Seyfried. Kto jeszcze był, nie pamiętam. Dali mi jakiś tekst do przeczytania, przeczytałem. To dziękujemy panu i zapraszamy do współpracy. Po południu się spotykamy.
Aż tak? Od razu?
Od razu. Tego samego prawie dnia to było. Mhm. Powiedzieli mi dokładnie, na czym to polega. A pamiętasz, praca wtedy w newsroomie, który się dopiero organizował, bo radio wchodziło w okres, w moment, przychodziło cyfryzację, to się dopiero zaczynało. I to się robiło tak, jak dzisiaj.
Radio jeszcze nie było skomputeryzowane, bo tych komputerów nie było.
Był tam jeden papu Polskiej Agencji Prasowej, z której czerpaliśmy informacje. To się wszystko wycinało. spinało, sklejało, słuchało, potem montowało taśmę z tym, no, z nożyczkami, wszystkie te doniesienia reporterów i tak się montowało dziennik.
Rzeczywiście tak się montowało wiadomości, drukowało się te informacje z papu, jak
Tak,
mówisz,
z Polskiej Agencji
nożyczkami
Prasowej.
Wycinało i przyklejało na kartkę, którą ty potem czytałeś, z której czytałeś w studiu.
I ona szła potem do archiwum.
Tak.
Cały ten dziennik papierowy szedł do archiwum.
Dobry głos i czytanie to raz, ale trzeba jeszcze układać te wiadomości. Jak się w tym znalazłeś? Odnalazłeś.
To żadna trudność, ponieważ
Tam trzeba wybrać, wiesz, co jest ważne, co jest nieważne.
No w końcu miałem swoje lata na karku i interesowałem się polityką.
No ale jak ty po tych studiach w Leningradzie, w Moskwie?
W Leningradzie.
Potem znalazłeś się w tej wolnej Polsce. Ktoś teraz może powiedzieć, o, ten facet kończył studia w Związku Radzieckim.
Ale to był 78 rok. To byliśmy pod butem sowieckim. Wszystko się zgadzało. No, wróciłem normalnie do Polski. Ministerstwo Kultury i Sztuki włożyło na te studia.
Tak.
Bo pomimo tego, że byliśmy takim wasalem Związku Radzieckiego, to jak gdyby konsekwencje tego faktu szły w jedną strony. To węgiel był za darmo dla Rosji, a tutaj ministerstwo za mnie płaciło na tych studiach. I to
ty tam porządnie uczyłeś się teatru.
Tak, no trwało.
Reżyserii teatralnej.
Prawie 5 lat trwały te studia i trzeba powiedzieć, że ten Instytut Teatralny w Leningradzie był uczelnią o światowej renomie. Tam przyjeżdżał Gérard Philippe na zajęcia z fechtowania. Waldek Wilhelm przyjeżdżał na dokształt, jeśli idzie o fechtowanie przed realizacją Potopu i tak dalej, i tak dalej. Mnie polityka zawsze pasjonowała. Od dzieciństwa. Wychowałem się w takim domu, gdzie z ojcem jeszcze w 50-tych latach latałem po ogrodzie i rozwieszałem anteny, żeby słuchać Wolnej Europy, Radia Tirana i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ tak, rodzice, to bracia mojej matki, lwowianki, zostali zamordowani w Katyniu. Ja już o Katyniu wiedziałem jeszcze w szkole podstawowej, co to było i tak dalej. I miałem odpowiedni stosunek. Życie niesie ze sobą kupę paradoksów. Dlatego jak wylądowałem w tej Rosji, to matka załamywała ręce i synu, gdzie ty jedziesz? Gdzie ty jedziesz? Pojechałem, zobaczyłem, dotknąłem palca i jak wracałem do Polski po tych studiach, całowałem beton na Okęciu, powiedziałem, że moja noga dobrowolnie tam nigdy nie postanie. Ja dokładnie wiem, co to jest Rosja, co to jest Homo Sovieticus, jak wygląda życie codzienne, jak wyglądało. Ono się niewiele pewnie zmieniło. Blichtr jest na zewnątrz, ale to, co jest w środku, to wygląda, no powiedzmy, to jest Azja. Tego wiele ludzi nie rozumie, nawet bardzo mądrych uczonych, którzy piszą wspaniałe eseje na temat Rosji, Homo Sovieticus i tak dalej. Natomiast trzeba przeżyć tam ileś lat i dokładnie się przyglądać rzeczywistości.
Nie rozumieją tej mentalności?
Nie tylko mentalności, sposobu życia. Włodeczku, to są rzeczy nieprawdopodobne. W głowie się nam nie mieści, że tak można, a można. Ja nie będę się tutaj popisywał swoimi wspomnieniami na ten temat, bo to jest rzeczywiście straszne, ale mówię ci, wrócając z tej Rosji, całowałem beton na Okęciu. Jeszcze mi pomogli w tym Amerykanie, którzy lecieli ze mną samolotem, także mnie WOP skasował z tego całowania betonu, ale dobrowolnie moja noga tam nigdy nie postanie. Ja wiem, co to jest za zaraza.
Wróćmy do radia w takim razie, tak?
No jesteśmy w nim.
Wiele osób mówi, że wtedy radio było taką jedną dużą, fajną rodziną.
A było. Było, myśmy się kolegowali. No, były pewne osoby, które były, że tak powiem, trudne. Ale te osoby z daleka obchodziliśmy i właściwie stanowiliśmy jedną fajną paczkę i frejnę. W tym newsroomie tak zwanym, dziennikarze, którzy jeździli po mieście i tak dalej, i tak dalej. No.
A ty, pracując w radio, jednak cały czas myślałeś o teatrze, tak? Dla ciebie teatr był jednak powołaniem, spełnieniem.
To był mój zawód. To był mój zawód, bo był mój świadomy wybór. I w momencie, kiedy siedziałem w radio, ono mnie fascynowało. W wielu płaszczyznach, ale no, wiedziałem, że prędzej czy później ja z tego radia wyjdę i wrócę do teatru. No, ale póki co było fajnie. Było fajnie.
A często myślałeś o radio w sposób reżyserski, bo radio to też słuchowiska.
no, myślałem o tej reżyserii w radiu, mnie to frapowało. Brałem zresztą udział w takim epizodzie kabaretowym, który świętej pamięci Romek Łuczkowski zorganizował. Myśmy dali chyba dwa...
Świętej pamięci, niedawno zmarł.
Świętej pamięci, tak. I Romek to wymyślił. Marek Prusakowski brał udział w tym, ja brałem udział. No, odbyło się jedno, emisja się jedna odbyła.
Tylko jedna?
Tak, po niej kazali nam to nagrywać i z puszki puszczać. Mhm. Na to nie wyraziliśmy zgody. Mietek Serafin położył na tym łapę, że tak powiem, powiedział, nie, to musi być odsłuchane przez nas i zaakceptowane.
A dlaczego?
A dlatego, że myśmy przekraczali wszelkie granice, jakie można było przekraczać. Świętej pamięci Romek, pamiętam, złapał za telefon, zadzwonił gdzieś do Australii i przeprowadził wywiad z prostytutką. Mm-hmm. Chodziło o ceny, o sposoby pracy i tak dalej.
No.
Wiesz, jak to poszło na antenie.
Stand-uperzy lat 90.
Ho, ho. A jeszcze Marek Prusakowski ze swoim wspaniałym poczuciem humoru komentował to jako lekarz. Mm-hmm. Jako lekarz to był taki naukowy, pseudonaukowy wywiad, jak to można pracować.
To jak wygląda radio w twoim życiu?
Radio? Radio wygląda w moim życiu tak, że ja stale tego słucham. No rano jak wstaję, no to pierwsza moja czynność to jest włączenie radia i tak, najpierw słucham jeszcze tak po sympatii Radia Gdańsk, a potem tych szybkich radiostacji. Natomiast tutaj powinno być lokalnie. No i jest. Krótko mówiąc, te 4 lata były dla mnie takim dosyć fascynującym okresem w moim życiu, dlatego że to medium, jakim jest radio, sprawiło, że po pierwsze, byłem bardzo blisko informacji, które mnie szalenie intrygowały w tym okresie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, wydawało mi się, że sposób oddziaływania na społeczeństwo jest zupełnie inny niż w teatrze. Mianowicie, siedząc przed mikrofonem, wiedziałem, że słucha mnie koło 1 000 000 ludzi. A w teatrze 500 osób i tylko tyle. To, że słucha mnie 1 000 000 ludzi, to jest coś takiego, że to sprawiało mi przyjemność, że mogę do tylu ludzi dotrzeć. Słuchaj, ja byłem na swoich karwinach tam rozpoznawalny głosowo. Kłaniali mi się, pytali mnie i tak dalej, tak.
To taki rodzaj przyjemności, tak?
To w pewnym sensie, no... To było miłe. Natomiast Staszek Michalski, który miał tutaj taką swoją audycyjkę w niedzielę po południu, gdzie zapraszał swoich gości, pewnego dnia nawalili mu goście. Nie miał nikogo. Przyleciał do mnie i mówi tak, słuchaj, chodź, pogadamy o tej Rosji, poopowiadasz, bo trzeba tę godzinę jakoś wypełnić. No, ale ja mówię, ale ja mam dziennik, a to nagramy ten dziennik. Ja mówię, nie mogę nagrać, ja mogę tylko zrobić tak, że przeczytam dziennik, przyjdę do ciebie, posiedzę z 10 minut, ty puścisz potem muzyczkę, ja wrócę, będę montował ten dziennik.
Kolejny.
Tak, i tak parę razy wejdę. On mówi, no dobrze, zgoda. Ja mówię, tylko pamiętaj o tym, że musimy to zrobić tak precyzyjnie, żeby to miało ręce i nogi, bo nas słucha 1 000 000 ludzi. Mm. Ile? No ja mówię tak koło 1 000 000. Jezus Maria. Zaczęły mu się ręce trząść takiemu doświadczonemu aktorowi, zaczął się mylić, ale jakoś już wybrnęliśmy.
No to chyba nie był 1 000 000, tak?
Nie, oczywiście, że tak ja mówię, no przykładowo. Tak, no,
ale parę tysięcy.
Ale to parę tysięcy ludzi słuchało, tak.
Konrad Szczechnowski, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Radio Gdańsk. 80 lat historii Pomorza.